dobry wieczór. Minęła godzina 18 w niedzielę 27 sierpnia. Z paryskiego studia RFI wita Państwa Anna Bernhardt i czuwający w studiu technicznym Andrzej i Emanuel. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. W katastrofie samolotowej w amerykańskim stanie Kentucky zginęło 50 osób. Pasażerów i członków załogi znajdujących się na pokładzie samolotu lokalnych linii lotniczych Comair. Porwani dwa tygodnie temu w Strefie Gazy dziennikarze amerykańskiej telewizji Fox News odzyskali wolność. Porywacze z Brygad Świętej Wojny zmusili ich do przejścia na islam. Iran z jednej strony zgłasza gotowość do rozmów, a z drugiej podkreśla, że nie rezygnuje z programu wzbogacania uranu. Termin rezolucji ONZ-owskiej żądającej wstrzymania tego programu upływa z dniem 31 sierpnia. Do Bejrutu jutro przybywa na rozmowy w sprawie UNIFIL-u sekretarz generalny ONZ-u. W siedzibie tej organizacji spotykają się jutro przedstawiciele państw, których żołnierze wejdą w skład międzynarodowych sił rozjemczych w Libanie. Kolejne zamachy i ataki w Iraku. 9 osób zginęło w Bagdadzie, 12 w regionie Bakuba. Mówi Paryż. RFI to były najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Zanim przejdziemy do ich rozwinięcia, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po dzienniku przegląd tygodników opracowany przez Annę Grodzką i magazyn kolejnej Anny, tym razem na Piórkowskiej, Polska we Francji. Później powtórki, kronika wyznaniowa i magazyn Luz France. A na zakończenie Katarzyna Zawicka będzie nas przekonywać, że piosenka jest dobra na wszystko. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Zacznijmy od doniesień z amerykańskiego stanu Kentucky, gdzie tego rana chwilę po starcie z lotniska w Lexington runął na ziemię samolot lokalnych linii lotniczych Comair z 50 osobami na pokładzie. Jedna osoba przeżyła katastrofę, ale znajduje się w stanie ciężkim w szpitalu. Przyczyny tej tragedii na razie nie są znane. Porwani dwa tygodnie temu w Strefie Gazy dziennikarz i kamerzysta pracujący dla amerykańskiej stacji Fox News odzyskali wolność. W sobotę upływał ultimatum postawione przez nieznaną wcześniej grupę Brygady Świętej Wojny. Ultimatum żądające uwolnienia wszystkich wyznawców islamu przetrzymywanych przez Amerykanów. Rząd USA odrzucił te żądania. Premier palestyński był jednak dobrej myśli i zapowiedział szybkie uwolnienie zakładników. Tak też stało się tego ranka. Dziennikarz Steve Santani, obywatel amerykański, i Olaf Wieg, nowozelandzki kamerzysta, zostali wypuszczeni przed hotelem w Gazie. Wczoraj telewizja Fox News otrzymała gazetę wideo pokazującą, jak jej dwóch pracowników przechodzi na islam. Dzisiejsze doniesienia precyzują, że zakładnicy zostali do tego zmuszeni przez swych porywaczy. Kim są porywacze, nie bardzo wiadomo. Premier palestyński stanowczo zaprzeczył, jakoby grupa ta była powiązana z Al-Kaidą. Uwolnieni dziennikarze Fox News zaapelowali do swych kolegów na świecie, by porwanie to nie odstraszyło nikogo od przyjazdu do Gazy. Nieobecność dziennikarzy relacjonujących na bieżąco wydarzenia z terytorium autonomii byłaby wielką tragedią dla Palestyńczyków, powiedział Olaf Wieg na konferencji prasowej. Mniej szczęścia od amerykańskich kolegów mieli dwaj palestyńscy dziennikarze, którzy zostali ranni tej nocy podczas izraelskiego nalotu na miasto Gazy. W innym ataku zginęło dwóch członków zbrojnych brygad Hamasu od czerwca, czyli od momentu porwania izraelskiego kaprala Gilada Shalita. Cahal regularnie prowadzi operacje wojskowe w Strefie Gazy, którą rok wcześniej oddziały izraelskie opuściły. W niedzielę w Ramali w Cisjordanii żołnierze izraelscy aresztowali posła palestyńskiego, członka organizacji Hamas. Mówi Paryż RFI. Na pierwsze miejsce w doniesieniach agencyjnych powrócił Iran, który według rezolucji Rady Bezpieczeństwa powinien zatrzymać program wzbogacania uranu do 31 sierpnia. Teheran nie daje żadnych oznak, by chciał się podporządkować postanowieniom tej rezolucji. Z Iranu napływają oświadczenia polityków, którzy raz głoszą gotowość do rozmów z zachodnimi mocarstwami, a zaraz potem rewindykują prawo do energii nuklearnej. Ali Larijani, główny irański negocjator, powiedział w niedzielę, że produkcja paliwa nuklearnego jest dla Teheranu strategicznym celem, z którego w żadnym wypadku Iran nie zrezygnuje. Prezydent Ahmadinejad, otwierając wczoraj uroczyście fabrykę tzw. ciężkiej wody potrzebnej dla reaktorów atomowych, zapewnił jednocześnie, że Iran nie stanowi zagrożenia dla Izraela. Na to oświadczenie zareagował z kolei rzecznik rządu izraelskiego Avi Pazner, mówiąc, że jego rząd nie da się nabrać na irańskie oświadczenia, które mają tylko na celu odroczenie nieprzyjemnych decyzji. Izrael i wiele mocarstw zachodnich obawia się, że Republika Islamska chce stać się potęgą nuklearną w znaczeniu wojskowym. W czwartek upływa termin wyznaczony rezolucją Rady Bezpieczeństwa. Jest jednak mało prawdopodobne, by udało się nałożyć sankcje na Teheran. Przeciwne takiemu rozwiązaniu są bowiem Chiny, Rosja i Japonia. Stany Zjednoczone próbują więc, jak poinformował Los Angeles Times, stworzyć niezależną od ONZ koalicją państw, które zastosowałyby sankcje wobec Iranu. W każdym razie w przyszłą sobotę na rozmowę do Teheranu udaje się sekretarz generalny ONZ-u Kofi Annan. Dodajmy jeszcze, że jak poinformowała telewizja państwowa, Iran przeprowadził z powodzeniem próby z rakietami dalekiego zasięgu. Manewry odbywały się w Zatoce Perskiej. Mówi Paryż, RFI, słuchacie państwo wieczornych wiadomości. Zanim uda się do Teheranu, Kofi Annan już jutro oczekiwany jest w Libanie, gdzie rozmawiać będzie z premierem Siniorą na temat międzynarodowych sił rozjemczych, które zgodnie z postanowieniami rezolucji Rady Bezpieczeństwa mają wspomagać oddziały armii libańskiej na południu kraju i pilnować przestrzegania rozejmu. Zanim przybędą tu wszystkie oddziały UNIFIL-u, dzisiaj do Libanu przybyło w ramach pomocy humanitarnej 200 żołnierzy francuskich z wojsk inżynieryjnych. Ich głównym zadaniem jest odbudowa mostów. Saperzy mają i będą mieli pełne ręce roboty w Libanie. W niedzielnych depeszach czytamy, że 4 osoby, w tym 3 dzieci, zostały ranne po wybuchu amunicji znalezionej w ogrodzie. Armia izraelska w 2 tygodnie po wstrzymaniu działań zajmuje jeszcze 9 pozycji na południu Libanu. Cahal, nie dowierzając Hezbollahowi, czeka, by przybyły tu międzynarodowe oddziały. Francuzi i Włosi zajmą pozycje najprawdopodobniej za tydzień, a oddziały libańskiej armii prawie w komplecie są już na miejscu. Kontrowersyjną sprawą jest rozmieszczenie oddziałów UNIFIL-u na granicy z Syrią, czego domaga się Izrael, aby zablokować ewentualne dostawy broni dla Hezbollahu, a czemu sprzeciwia się kategorycznie Syria, zapowiadając blokadę. Tymczasem Izrael i Hezbollah za pośrednictwem Niemców prowadzą negocjacje w sprawie wymiany więźniów, poinformowała o tym egipska gazeta Al-Ahram. Potwierdził to szef Partii Boga Nasrallah, który dodał, że Włosi chcą wziąć również udział w tych negocjacjach. Dodajmy tylko, że jutro w siedzibie ONZ-u spotykają się przedstawiciele państw, których żołnierze mają wejść w skład oddziałów UNIFIL-u. Mówi Paryż, RFI. Kolejne ofiary w Iraku, gdzie wczoraj spotykali się szefowie klanów. Odpowiadając na apel premiera Maliki, podpisali oni pakt honorowy i obiecali podjąć wysiłki dla położenia kresu przemocy, która codziennie wykrwawia ten kraj. Zamachy są jednak nadal na porządku dziennym, zwłaszcza w Bagdadzie. Dzisiaj bomba umieszczona w minibusie zabiła 9 osób w centrum miasta. Poważnie uszkodzony został budynek rządowego dziennika, a policja iracka odnalazła ciała 20 zamordowanych i najwyraźniej torturowanych osób. 12 osób zginęło w atakach i zamachach w Baakubie, regionie leżącym na północ od Bagdadu. Mówi Paryż, RFI, to były wiadomości dziennika, a teraz pora na przegląd tygodników francuskich opracowany dzisiaj przez Annę Grodzką. Muzyka.
L'Express utrzymuje wakacyjny klimat. Znajdziemy w nim stale takie same, choć coraz to nowe doniesienia o kulisach rywalizacji kandydatów na kandydatów. Ségolène Royal i Nicolas Sarkozy mówią podobne rzeczy, tak samo ściskają tysiące dłoni, inspirują do podobnych jak dwie krople wody komentarzy. Poza serialem przedprezydenckim L'Express daje ileś tam stron recenzji, bo we wrześniu ukaże się we francuskich księgarniach ponad 600 nowych powieści. A przecież ktoś musi je kupić, rozeznać się samemu w podobnej ilości niepodobne. Na fali zainteresowania Indiami, przyszłym światowym mocarstwem, przeczytać można pasjonującą historię kolejnej hinduskiej fortuny. Walka Mittala o europejską stal zwróciła uwagę mediów na fakt, że poza Europą i Ameryką powstają gigantyczne firmy o globalnej skali i globalnych ambicjach. L'Express przynosi opowieść o jednej z nich. Syn skromnego nauczyciela, należącego jednak do kasty kupców, z braku pieniędzy na studia wyższe musiał szukać chleba za granicą. Znalazł pracę na stacji benzynowej w stolicy Jemenu, gdzie zarabiał 5 euro na miesiąc. Miał wtedy 17 lat. W roku 1959, czyli 10 lat później, z żoną Kolibanen, bo zdążył się ożenić, pierwszym synem i małymi oszczędnościami, Dhirubhai Ambani wraca do swoich. Wynajmuje pokój ze stolikiem i telefonem i zakłada swą własną firmę. Młody przedsiębiorca zaczyna od sprowadzania tkanin z włókien sztucznych. Potem szyje z nich też ubrania. Jeszcze potem zaczyna produkcję tkanin. Ćwierć wieku później zatrudnia już 10 tysięcy ludzi. Ale to dopiero początek. Mimo kłopotów ze zdrowiem, po wylewie Ambani jest częściowo sparaliżowany, uzyskuje zgodę rządu na budowę pierwszej w Indiach prywatnej rafinerii. W tym okresie Indie otwierają się na gospodarkę rynkową. Wcześniej wszystkie ważniejsze sektory należały do państwa. Ambani inwestuje w okolicy, w której się urodził. Dzisiaj jego rafinerie przetwarzają 660 tysięcy baryłek dziennie. 3 lata temu Imperium Ambaniego warte było 17 miliardów dolarów, a w należących do niego firmach powstawało 3,5% produktu krajowego Indii. Ambani był wizjonerem i twardym graczem, miał też niesłychany instynkt. Gdy podjął decyzję, już tego samego dnia trzeba było zacząć ją realizować. Potrafił przekonać rządzących, by realizowali jego plany. Czasem wręcz zmieniał prawo. Swych 2 synów wysłał na studia na amerykańskie uniwersytety, po czym zaprzągł do pracy u siebie. Codziennie jedli razem obiad i dyskutowali o problemach firmy. Starszy Mukesh ożenił się z wybraną przez ojca dziewczyną, jak nakazuje tradycja. Młodszy Anil poślubił aktorkę Bollywoodu. Mukesh zajmował się petrochemicznym sektorem firmy, Anil komunikacją i finansami. Wszystko szło świetnie do roku 2002. Wtedy zmarł założyciel Imperium, a synowie rozpoczęli walkę na śmierć i życie o kontrolę nad firmą. Opinia publiczna śledziła zmagania jak pojedynek gigantów, albo może raczej jak serial hollywoodzki z trojgiem bohaterów w rolach głównych. Trojgiem, ponieważ i tak o wszystkim zadecydowała matka dwurycerzy indyjskiego kapitalizmu. Kolibanen, to ona wspomagana przez rodzinnego guru zmusiła synów do podziału majątku. Przedsięwzięcie niezwykle ryzykowne, jeżeli secesja nie ma prowadzić do obniżenia wartości produkcji. Rok temu w czerwcu, w dniu wybranym przez Kolibanen, dokonano podziału. W ciągu 14 miesięcy, ku zdziwieniu obserwatorów, obydwaj bracia podwoili wartość swych firm. Kolibanen, bo w Indiach wszyscy nazywają ją po imieniu, może być zadowolona. Wprawdzie jej synowie w dalszym ciągu rozmawiają ze sobą wyłącznie mailowo, ale żaden nie odważy się wyprowadzić z domu rodzinnego. Trzeba przyznać, że mieszkając razem, wcale nie muszą się widywać. Rezydencja zbudowana przez tatę w pobliżu Bombaju ma 17 pięter. Babcia Kolibanen uważa, że wnuki świetnie się dogadują, a najważniejsza jest rodzina. Obserwator przynosi zapis rozmowy na temat przygotowania Francji do nowych wyzwań ekonomicznych. Ekonomista Jean-Hervé Lorenzi oraz dyrektor Dassault System Bernard Charles mówią jednym głosem. Jeszcze nie jest bardzo źle, ale będzie gorzej. Francja nie potrafi stawić czoła nowoczesności. W tej chwili nie mówi się o przemyśle jutra, ani o nowych technologiach, lecz o dwóch sektorach, wysokiej i średniej technologii. Pozycja Francji jest znakomita w przemyśle lotniczym, transporcie, energetyce, zwłaszcza w przemyśle nuklearnym. Razem daje to 10% produkcji przemysłowej w ogóle. W sumie proporcje podobne jak w Stanach Zjednoczonych, ale niepokoi struktura tego sektora. Francuskie wysokie technologie to leciwe mastodonty, brak małych i średnich przedsiębiorstw, nikła obecność nanotechnologii, technik informacji i komunikacji, a inwestycje w biotechnologie są 40-krotnie, tak, 40-krotnie niższe niż w Ameryce. Produkujący silniki samolotowe General Electric nie podpisuje umów na konkretny towar. Teraz zawiera się umowy na dostarczenie odpowiedniej mocy w ciągu określonego czasu. To kompletna rewolucja w sposobie myślenia i postępowania. Sprzedaje się coś, czego jeszcze nie wyprodukowano, ani nawet nie wymyślono. Aby dogonić najlepszych, trzeba zmienić struktury badawcze wyższych uczelni, dowartościować wykształcenie techniczne, utworzyć mosty między badaniami teoretycznymi i ich zastosowaniem w przemyśle, a przede wszystkim podjąć realną współpracę z partnerami europejskimi i przestać zawracać głowę patriotyzmem ekonomicznym. Ważni są ludzie posiadający pomysły i umiejący pracować w grupie. Tylko w ten sposób dzisiaj wygrywa się w światowej konkurencji. Kilka lat temu Dell, numer jeden na rynku komputerów, zapowiadał śmierć Apple. Dzisiaj jeden jedyny produkt, iPod, sprawił, że Apple ma dochody większe niż Dell. Podstawą wszystkich sukcesów są ludzie zdecydowani walczyć do końca o realizację swych planów oraz współpracownicy gotowi każdego ranka wszystko przemyśleć od zera. Dzisiaj myślenie ekonomiczne to postawienie na ekipę, na współpracę i uzupełnianie się. I właśnie tego powinno się również uczyć w szkołach, konstatują na łamach Nouvel Observateur Jean-Hervé Lorenzi oraz Bernard Charles. Le Point obwieszcza, że od niedawna Ziemia nosi więcej grubasów niż niedożywionych. Liczba ludzi otyłych w sposób zagrażający zdrowiu przekroczyła bowiem miliard. Liczbę głodujących oblicza się zaś na 800 tysięcy. Nadwaga zaczyna być problemem społecznym i zdrowotnym w państwach, w których do niedawna problemem był głód. Szalę przekroczyli Chińczycy. W tradycyjnym sposobie żywienia Chińczyków dominowały produkty zbożowe. Obecnie dominują produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym tłuszcze. Ludzie jedzą byle co i w dodatku mało się ruszają, a zatem tyją i chorują. Z państw wysoko rozwiniętych długi czas tendencji tej opierała się kultywująca szlachetne jedzenie Francja. Ale i tutaj sytuacja pogarsza się z roku na rok, mimo rządowych kampanii reklamowych, gdzie z billboardów można się dowiedzieć, jak ważne dla zdrowia są jarzyny i owoce. Jeszcze tylko Japończycy trzymają się mocno. Zdrowego rozsądku. Ryby, ryż, warzywa i dużo ruchu. Pewnie dlatego Japończycy żyją najdłużej na świecie.
Po Annie Grodzkiej do mikrofonu prosimy teraz kolejną Annę, tym razem Napiórkowską. Anna Napiórkowska przygotowała magazyn Polska we Francji.
Związek Zawodowy Solidarność, który w tych dniach obchodzi swoją rocznicę powstania, przyczynił się do zmian społecznych i politycznych w całej Europie. Ponad ćwierć wieku po tamtych wydarzeniach świat pracy stanął przed zupełnie innymi problemami. O problemach francuskich związków zawodowych rozmawiałam z Marcel Guignardem, sekretarzem generalnym związku CFDT. Jakie są dzisiaj najważniejsze wyzwania dla związków zawodowych we Francji? Myślę, że aktualnym wyzwaniem dla związków nie tylko we Francji, ale i w Europie jest przede wszystkim spróbować zrozumieć świat, w którym żyjemy, zrozumieć powody głębokich zmian, które dokonują się w naszych społeczeństwach. Sądzę, że ta refleksja pozwoliłaby wskazać cele, które na nowo zbudowałyby społeczną solidarność. Sądzę, że to jest najważniejsze wyzwanie dla związków. Solidarność jest wartością uniwersalną. Jednak w wymiarze społecznym nie może być rozumiana wyłącznie jako akt miłosierdzia. Solidarność społeczna powinna uwzględniać interesy możliwie największej liczby środowisk i grup społecznych. Jak konkretnie tworzyć solidarność społeczną?
D'ailleurs qu'il faut avant ça que je vous dise pourquoi.
Warto posłużyć się tutaj przykładem, kiedy francuskie przedsiębiorstwo chce przenieść produkcję do Polski. Francuscy pracownicy są oczywiście przeciwni tej decyzji, ponieważ boją się stracić pracę. Polacy natomiast są zadowoleni. Dla nich ona oznacza dodatkowe miejsca pracy. Interesy Francuzów i Polaków są więc zupełnie sprzeczne. W dzisiejszym świecie nie można rozwiązywać problemu wyłącznie na poziomie narodowym. Trzeba, moim zdaniem, doprowadzić do jak najszybszego wyrównania poziomu życia w obu krajach. To jest właśnie moja wizja solidarności. Zagwarantowanie godnego życia ludziom w moim kraju, ale również poza jego granicami. Dlatego trzeba szukać rozwiązania problemów francuskiego robotnika, który traci pracę w przypadku delokalizacji przedsiębiorstwa, ale równocześnie wspierać rozwój w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zresztą ta wizja powinna dotyczyć całego świata, który mógłby się harmonijnie rozwijać pod każdą szerokością geograficzną. Mam jednak nieodparte wrażenie, że francuskie związki zawodowe bronią interesów narodowych, a nie europejskich. Większość związków była przecież przeciwna konstytucji europejskiej.
Non, je suis pas vraiment d'accord avec vous. Le syndicalisme français est extrêmement.
Nie, zupełnie się z panią zgadzam. Syndykalizm francuski jest bardzo rozdrobniony i podzielony, ponieważ mamy wiele organizacji związkowych. Trudno jest więc powiedzieć, jaka jest wizja związków we Francji, stworzyć syntezę ich poglądów. Jeśli chodzi o konstytucję europejską, nasza organizacja naprawdę zaangażowała się w kampanię na tak. Prawdą jest, że spośród innych związków byliśmy w swojej postawie odosobnieni. Poparliśmy konstytucję, ponieważ uważamy, że powstanie Unii Europejskiej było ważnym etapem w powojennej historii. Przez ponad pół wieku ta organizacja pokazała, że jest środkiem budowania pokoju i demokracji. Wystarczy przypomnieć zakończenie konfliktu między Francją i Niemcami, założycielami Unii Europejskiej. Upadek dyktatur w Hiszpanii, Portugalii, Grecji i narodziny demokracji w tych krajach. Ostatnim etapem zwycięstwa demokracji w Europie był upadek muru berlińskiego. Kraje, które były pod dominacją sowiecką, mogły dołączyć do zjednoczonej Europy. Dla nas to, co działo się w Polsce, zawsze było wyjątkowo ważne. CFDT pomagała Związkowi Solidarność, kiedy w Polsce istniała dyktatura. Kiedy generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny, członkowie Związku CFDT manifestowali na ulicach. To dlatego powiedzieliśmy Konstytucji Europejskiej tak. Solidarność europejska ma dla nas wielką wartość. Chcemy, aby prawo do wolności i budowania demokracji było respektowane wszędzie. Dlaczego we Francji tak mało pracowników należy do związków zawodowych? Myślę, że są dwa lub trzy fundamentalne powody. Pierwszy znamy od dawna. Od dwóch stuleci Francja ma jakobińską wizję rozwiązywania problemów społecznych. Francuzi uważają, że to państwo jest najlepszym gwarantem ochrony społecznej. Państwo, ich zdaniem, najlepiej może bronić również praw pracownika. To wiara w moc państwa i brak wiary w siłę organizacji związkowych, w ich możliwość rozwiązywania problemów. W innych krajach za system ochrony socjalnej są odpowiedzialni związkowcy i partnerzy społeczni. Aby móc korzystać z praw socjalnych, trzeba być członkiem organizacji związkowych. W Belgii, Danii do związków należy więc 80% pracowników. We Francji z tych samych praw korzystają wszyscy. Po co więc należeć do związków, jeśli ma się te same prawa, co jego członkowie? Poza tym francuskie związki są bardzo podzielone, a duża liczba organizacji związkowych utrudnia tylko wybór. Trzeci powód, bardzo poważny, dotyczy wszystkich związków, nie tylko we Francji. Związkowcy są mocno spóźnieni w rozumieniu potrzeb społeczeństwa, analizowaniu relacji pracownika i pracodawcy. Tym samym są mocno spóźnieni w rozwiązywaniu społecznych problemów. Przedstawiciele organizacji związkowych w oczach opinii publicznej trzymają się kurczowo swoich teorii, które niestety niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Problemy pracowników są im bardzo odległe. To są główne przyczyny tak małej liczby członków organizacji związkowych we Francji.
Du nombre d'adhérents dans les organisations syndicales.
Z Marcelem Grignardem, sekretarzem generalnym CFDT, rozmawiała Anna Napiórkowska. A teraz posłuchajmy nieżyjącego już Jacka Kaczmarskiego, który tak często na spotkaniach solidarnościowych śpiewał swe utwory, a zwłaszcza jeden z najbardziej znanych, Mury.
Policzyłby nikt, o nim pieśnią dodawał sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym, śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Że już blisko świt szli ulicami miast.
spalali pomniki i rwali bruk. Ten z nami, ten co się znam, to sam, ten nasz najgorszy wróg.
A śpiewak także był sam.
Trudno jest porzucić Jacka Kaczmarskiego i mury, ale kontynuujmy nasz program w RFI. Z paryskiego studia dalej kolej, ponieważ lato, więc chociaż tego nie widać za oknem z naszego studia, ale jednak kalendarzowo lato i urlopy, co oznacza powtórki magazynów w naszej audycji. Pierwszą taką pozycją jest kronika wyznaniowa Katarzyny Zawickiej.
Wiele miejsca poświęcaliśmy w naszej kronice wyznaniowej Kościołowi katolickiemu. Dzisiaj chciałabym kilka słów powiedzieć o problemach związanych z islamem. Właściwie nie tyle z islamem, co z islamistami. Ekstremiści są zawsze i wszędzie zagrożeniem. Ekstremiści wyznający islam to największe zagrożenie współczesnego świata, zagrożenie wręcz współczesnej cywilizacji, bo to z nich właśnie wywodzą się nie mający żadnego szacunku dla życia, nawet własnego, terroryści. I już od dawna jasnym stało się, że nie wywodzą się oni z dalekich arabskich krajów, ale wyrastają pod naszym bokiem w Londynie, w Madrycie, w Paryżu. Przeprowadzone przy okazji kolejnych zamachów od września 2001 roku śledztwa ujawniły rozbudowane i świetnie zorganizowane siatki terrorystów w kilku krajach europejskich. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otrzymało raport, z którego jasno wynika, że w tak zwanych trudnych dzielnicach, a są to przede wszystkim podparyskie miasteczka, fundamentaliści rosną w siłę w tempie zastraszającym. Areną ich działania są na przykład stowarzyszenia działające w tych dzielnicach, mające bezpośredni kontakt z rodzinami imigrantów, często sfrustrowanych i nieprzystosowanych do życia w warunkach europejskich. Zdumiewające jest to, że ich żarliwość jest zazwyczaj znacznie większa niż ich rodaków, którzy pozostali w swych ojczyznach. Stanowią oni bardzo podatny grunt dla ekstremistycznych imamów nawołujących do wojny w imię wiary i Allaha. Jak zawsze najbardziej chłonne są na takie teksty warstwy najuboższe, a tych wśród imigrantów nie brak, oraz osoby żyjące poza nawiasem społeczeństwa, byli więźniowie, narkomani czy wreszcie drobni przestępcy. Grupą szczególnie wrażliwą w każdym społeczeństwie jest młodzież. A młodzież arabska, czy raczej pochodzenia arabskiego mieszkająca we Francji, nawet ta już na francuskiej ziemi urodzona, coraz chętniej powraca do swych korzeni. I to zazwyczaj w sposób najmniej interesujący, najmniej konstruktywny i prawie zawsze agresywny. Ich postawy to przede wszystkim negacja wartości europejskich, które nie są zastępowane innymi wartościami. Negacja, która przeradza się w agresję, czego najlepszy przykład mieliśmy w czasie słynnego meczu Francja-Algieria, kiedy na wielkim Stade de France, dumie całej Francji, rozległy się gwizdy, w czasie kiedy grany był hymn francuski. Nie było ich, kiedy w pełnej szacunku ciszy kibice słuchali hymnu Algierii. Albo kiedy jesienią ubiegłego roku podparyska młodzież podpalała samochody, wyrażając w ten sposób swoje niezadowolenie z tego, jak jest traktowana, niekoniecznie przez tych, którym te samochody niszczyła. Meczety to oczywiście nie jest jedyne miejsce, gdzie otwarcie szerzy się ideę skrajnego islamizmu. Rzecz jasna, nie wszystkie meczety, wszystkie uogólnienia są pewnym zafałszowaniem. Duchowni jednak mają znaczny wpływ na młodzież, najczęściej zresztą z wiedzą i za przyzwoleniem rodziców, którzy nie radzą sobie sami z wychowaniem potomstwa. Przyczyny ich bezradności są różne i w wielu przypadkach wynikają z tradycji wyniesionych z rodzinnych krajów, tradycji, które do warunków europejskich nie dają się zaadoptować. Takich jak na przykład wielożeństwo czy pozycja kobiety w tych społeczeństwach, odbierająca jej nie tylko prawo głosu, ale w ogóle jakiekolwiek prawa i jakąkolwiek niezależność. Młodzi ludzie, którzy wychodzą z tych środowisk, są kompletnie zdezorientowani, nie potrafią sami zdecydować, gdzie jest ich miejsce, a nie ma nic łatwiejszego niż manipulowanie młodymi, dojrzewającymi i chłonnymi umysłami, a tym bardziej sercami. Stąd we Francji coraz więcej młodych lub bardzo młodych dziewcząt pochodzenia arabskiego przestaje się buntować przeciwko starym tradycjom i zgadza się na związki małżeńskie ustalone przez rodziców. Około 70 tysięcy niepełnoletnich jest co roku zmuszanych do zawarcia małżeństwa z osobnikami, dla których często jest to jedyny sposób uzyskania zgody na pobyt we Francji. Wiele spośród tych dziewczyn musi przedterminowo zakończyć naukę z powodu ciąży. Większość narażonych jest na akty przemocy ze strony mężów. Wiele próbuje później odebrać sobie życie. To wszystko to tylko konstatacje. Tak jest i właściwie wszyscy to wiedzą. Jak temu jednak zaradzić? Gdyby udało się znaleźć odpowiedź na to pytanie, byłby to jednocześnie początek odpowiedzi na pytanie, jak zwalczyć gniazda terrorystów islamskich w Europie.
Écoutez. RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Sięgnijmy jeszcze raz do archiwum naszej sekcji, jeszcze głębiej, tym razem do czasów, gdy był emitowany na antenie program Douce France. Posłuchajmy Marka Brzezińskiego.
Zielone wzgórza i płaskowyża pokryte skąpą roślinnością albo kurzuchem winnic. Skały o barwach szarości i czerwieni, kręte drogi pnące się po stromych zboczach, przyprawiające o zawrót głowy niedoświadczonych kierowców i doświadczonych pasażerów. Czarne mury kościoła Zakt, starzy ludzie oparci na laskach, siedzą w cieniu drzew na skwerku, uciekając przed parzącym słońcem południa. Oazy domostw, które zatonęły wśród pól, gdzie w chłodzie piwnic biały pinot w kieliszku, po którym spływa orzeźwiająca rosa, smakuje jak krystaliczna woda ze strumienia. Wulkan Świętego Wilka i groty Panien, stare zamczysko Templariuszy i wulkaniczne plaże Cap d'Ac. Aqualand, Królestwo Wody i nocne kluby, zzieleniały Rockford i obślizgłe ostrygi. To wszystko można spotkać w Eru, w okolicach Montpellier, na ziemi między górami a morzem i nie trzeba się specjalnie wysilać, aby to wszystko objąć okiem, uchem i jeszcze cieszyć się uciechami podniebienia. Cap d'Ac jeszcze przed 40 laty było maleńką osadą nad brzegiem morza, położoną w cieniu wulkanu Świętego Wilka, który już od tak dawna nie budził się ze snu, że na jego zboczach Grecy pobudowali latarnię morską, której mury zachowały się do dnia dzisiejszego. Po Grekach pozostało zresztą mnóstwo innych zabytków, które można oglądać bądź w miejscowym muzeum, bądź w oddalonym o kilka kilometrów Agd, starym rzymskim porcie. Coraz to z dna morza wydobywa się amfory, ozdoby, gliniane miseczki i inne przedmioty świadczące niezbicie, że Agd pamięta czasy brodatych filozofów w tunikach. Po wybuchu wulkanu Świętego Wilka pozostało natomiast czarne plaże, rozciągające się na wschód od portu jachtowego, jednego z większych na francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Cap d'Ac stracił swój charakter uroczego zakątka, kiedy to najpierw stał się kurortem ściągającym gwiazdy francuskiej estrady, a potem w wyniku polityki miejscowych władz stoczył się do rangi drugorzędnego uzdrowiska. Kilkupiętrowe bloki z betonu, ustawione niemal na plaży, odstraszyły wielu. Miasteczko rozrastało się i teraz z jednej strony jest mini-kurortem, przyciągającym setkami nocnych klubów, a z drugiej spełnia jednak swoje funkcje normalnego miasta, którego część nie pustoszeje po zakończeniu wakacyjnego sezonu. Wreszcie można też w Cap d'Ac udać się na spacer po morzu statkiem, którego dno wykonane jest ze szkła. Stąd przed oczyma turysty ukazują się cuda tego morza, ukryte w zaskrupiałych pancerzach małże, wieloramienne ośmiornice, kraby przestraszone światłem okrętowej latarni, słowem wszystkie cuda podmorskiego świata. Dodatkową atrakcją jest oddane niedawno do użytku Aqualand, czyli Królestwo Wody. Zjeżdżalnie do wody przypominające skocznie narciarskie, kręte tunele, w których pędzi się na łeb, na szyję, na specjalnych podkładkach z pianki, z szybkością wyrywającą co mniej odpornym okrzyk przerażenia z ust, zanim ofiara wpadnie do wody. Imitacje górskich strumieni, po których podróżuje się na ogromnych gumowych kołach, czy basen, na którym co 15 minut tworzą się morskie fale kilkumetrowej wysokości. To wszystko jest atrakcją dla dużych i dla małych, a dla najmniejszych skonstruowano na kilkuset metrach kwadratowych połączone ze sobą brodziki i kanały, w których można czołgać się bądź położyć i cieszyć się wodą i słońcem, jak się cieszy człowiek tylko wtedy, gdy ma 5 czy 6 lat.
De bon matin, le grand Pierre se lève.
De bon matin, le grand Pierre se lève.
Met son chapeau sur le côté, car la yoyette, il va trouver.
Met son chapeau sur le côté, car la yoyette, il va trouver.
Bien le bonjour, beau père, belle mère.
Bien le bonjour, beau père, belle mère.
J'aime à vous donner à la yoyette, je veux parler.
Le bonjour, j'aime à vous donner à la yoyette, je veux parler. Apportez donc ici sur cette table, apportez donc ici sur cette table.
Je ne suis pas venu ici pour boire.
Je ne suis pas venu ici pour boire.
Ni pour boire, ni pour manger, mais de mariage, il faut parler.
Mais pour
Do Roquefort wiedzie wąska droga w pobliżu starego zamku Templariuszy w Couvertoirade. Zrazu od taka wyasfaltowana wstążka między polami. Po jakimś czasie zaczyna się iść alpejski odcinek, co w tych okolicach jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jazdy samochodem. To z lewej, to z prawej rozciąga się przepaść. Włos się jeży na głowie, gdy przed jadącą sprzeciwko ciężarówką trzeba zjechać na pobocze i wtedy pod kołami czuje się już tylko szutr, a nieco dalej czai się urwisko. Samo miasteczko Roquefort przypomina jedną wielką fabrykę, po ulicach której wszyscy chodzą w gumowych butach i pachną pleśnią.
W 1407 roku król Francji Karol VI nadał mieszkańcom Roquefort specjalne prawa własności. I od tej pory piwnice, w których produkowano słynne sery, do nich właśnie należały. Kolejni władcy potwierdzali te przywileje, a co więcej w XVI i XVII wieku niezależny sąd w Tuluzie wydał nakaz ścigania fałszerzy sera pleśniaka, bo i tacy się już wówczas zdarzali.
Piwnice, w których produkowany jest wyśmienity ser, to 11 piętr korytarzy wydrążonych w skalę. To podobno na jej szczyt ogromne plateau zapędził się za śliczną pasterką nieostrożny pasterz, który miał pilnować dojrzewających serów. Widać dużo czasu zeszło im na tej wspinaczce, bo sery zdążyły spleśnieć i już chciano je wyrzucić, wcześniej wyrzucając z pracy zakochanego pasterza, gdy któregoś z okolicznych mnichów natknął dobry duch rozkoszy podniebienia i kazał mu je spróbować. Sery okazały się wyśmienite. Nie wiemy, czy pasterz wróci do łask, ani czy ta legenda jest rzeczywiście prawdziwa. Wiemy natomiast, iż Roquefort produkowany jest tutaj od stuleci, że nie byłoby go, gdyby nie unikalne, jedyne na świecie mchy rosnące w skalnych załomach, w jaskiniach, i że procedura jest zazdrośnie strzeżona i przekazywana niemal na łożu śmierci z ojca na syna. W okolicy niemal wszyscy pracują przy produkcji kilku gatunków Roqueforta, a najwyżej ceniona jest praca osoby odpowiedzialnej za sprawowanie pieczy nad trwającym kilka miesięcy procesem fermentacji. To ten właśnie mak serowego cudu decyduje, w którym momencie dorzucić szczyptę pleśni. Wystarczy na kilka ton sera, a kiedy proces pleśnienia trzeba zahamować. Podobno ludzie tam zatrudnieni pracują w tym zawodzie od kilkunastu pokoleń, ale potraktujmy to z przymrużeniem oka, bo wszak spotkałem tam młodego człowieka, którego dziadek przywędrował do miasteczka Roquefort z Polski. W każdym razie ser na pewno powstał przez niedbalstwo i był to bez wątpienia jeden z najbardziej błogosławionych przypadków zaniedbania pracy. Roquefort produkowany jest z owczego mleka i na płaskowyżu można co rusz to natknąć na stado owiec, ciągnących do wodopoju, czyli maleńkich stawków, nazywanych tutaj lawoń. No i można zwiedzić korytarze w skale, a na zakończenie wycieczki koniecznie kupić niedostępny w sklepach Roquefort Société Spécial, ostry rodzaj pleśniaka sprzedawany w kilogramowych bochnach. Do tego czarny chleb i obżerania się jest na miesiąc. Pycha!
Bien coûter, bon bien coûter, bon bien coûter, les sabots. Alors, alors qu'ils étaient neufs, alors, alors qu'ils étaient bons. Cinq sous coûter, cinq sous coûter, cinq sous coûter, les sabots. Alors, alors qu'ils étaient neufs, alors, alors qu'ils étaient bons. Cinq sous de bride, cinq sous de bride, cinq sous de bride, les sabots. Alors qu'ils étaient neufs, alors qu'ils étaient bons. Cinq sous de pointe, cinq sous de pointe, cinq sous de pointe, les sabots. Alors qu'ils étaient neufs, alors qu'ils étaient bons. Me les changèrent, me les changèrent, les sabots. Alors qu'ils étaient neufs, alors qu'ils étaient bons.
Między lśniącymi czerwienią stokami pagórków, wokół jeziora, w którym jak zatopione dziecięce babki z piasku wznoszą się płasko ścięte wzgórza, trafimy nad przełom rzeki Ero. Z jednej strony rwący strumień, który tuż za XI-wiecznym mostem rozlewa się w łagodnie płynącą rzeczkę, nabierając wśród nagle wypłaszczonych pól spokoju, z drugiej strony stroma skała wapienna, a w niej groty najeżone stalagmitami, stalaktytami, skrzące się w świetle przyniesionego tutaj przez człowieka sztucznego światła, biało-niebieskimi blaskami górskich kryształów. Wreszcie, nieco dalej, z trzeciej strony, trafiamy do starego miasteczka, wsi, którego domy w nienaruszonym stanie przetrwały od XII wieku. Założył miasteczko Saint-Guilhem, który tutaj szukał ukojenia serca po śmierci ukochanej Arabki. Sam dzielny rycerz przywiózł ją z wyprawy do zajętej przez Maurów Hiszpanii. Nawrócił na wiarę ojców i pokochał z wzajemnością. Niestety piękna Arabka niedługo potem zmarła, pozostawiając Guillema w żalu, który kazał mu uciekać przed ludźmi i zagłębić się w pełne pobożności życie pustelnika. To dzięki niemu, człowiekowi świętemu i dzięki harcującemu w okolicach diabłu, udało się utrzymać most nad rwącym potokiem, który na wiosnę zamienia się w potężną siłę niszczącą wszystko, co napotyka na drodze. Rzadki to przypadek współdziałania sił nieba i piekła, ale miejscowi w to wierzą i Bóg z nimi. Most stoi, miasteczko Saint-Guilhem-le-Désert, też wciśnięte między zbocza, urokliwe, gdzie drzewka figowe miło rozjaśniają zielenią liczący sobie 8 wieków brąz kamiennych ścian domów. Nad miastem ruiny kościoła, a bazylika, w której spoczywały szczątki świętego męża, jest w tej chwili w remoncie. Niemniej, co cenniejsze relikwie, jak i zabytki, wywiózł stąd w okresie rewolucji i rozprawienia się ze świętymi pewien sędzia z pobliskiego Béziers, a zabytkowe malowidła znalazły się nie wiadomo jak i kiedy w Metropolitan Museum of Modern Art w Nowym Jorku.
Teraz jeszcze raz Katarzyna Zawicka, tym razem ze świeżą piosenką, dobrą na wszystko. Posłuchajmy.
Dzisiaj ostatnia część opowieści o Juliette Gréco. W ubiegłym tygodniu doszliśmy do jej małżeństwa z Michelem Piccoli. Związek ten, podobnie jak poprzednie, nie trwa długo. Po kilku latach Juliette Gréco rozstaje się z Michelem Piccoli i wiąże z Gérardem Jouannet, kompozytorem i akompaniatorem, współautorem licznych sukcesów Jacques'a Brela. Posłuchajmy piosenki z późniejszej nieco płyty, z płyty Un jour d'été et quelques nuits, do której muzykę napisał właśnie Georges Jouannet.
Faire un tour en bateau, je refusais. Il avait une drôle de tête, un petit nez en trompette et des yeux bleus. Il vint s'asseoir près de moi sur la plage, un jour d'été, il me demanda de caresser son visage. Je refusais. Il avait un coup de soleil, du sable dans les oreilles, les yeux bleus. Regarda longuement vers la mer un jour d'été. Puis il me dit, venez, je vous attraverse. Je refusais. Il n'avait pas bonne mine, des doigts pleins de nicotine. Étrangler ma femme. Un jour d'été. Accompagnez-moi sur les lieux du drame. Je refusais. Il avait un chapeau paille autour du cou, une médaille érigée. Il me dit, vous pourriez me sauver la vie. Un jour d'été, venez nager avec moi, je vous prie. Je refusais. Il avait des mains nerveuses, une bague peu coûteuse et des yeux bleus. Je me disais, c'est quelqu'un qui divague. Un jour d'été, il se leva et rentra dans les vagues sans se contourner. Il disparut dans l'écume. Je ne vis plus son costume ni ses yeux.
Kolejne lata to kolejne sukcesy. Teatr, kino i scena greko obecna jest wszędzie, ale mimo zachodzących w niej zmian, jej nazwisko kojarzyć się będzie już zawsze z epoką Saint-Germain-des-Prés. Światowe życie nie pociąga jej już tak jak kiedyś, coraz częściej chroni się w swoim domu pod Paryżem. W 1977 roku Brel, już bardzo chory, czeka, aż Greco nagra jego piosenkę Voir un ami pleurer, żeby potem umieścić ją również na swojej płycie. A ja chciałabym przypomnieć Państwu teraz inną piosenkę Brela w wersji Greco, jedną z jego najsłynniejszych, Ne me quitte pas. Nagranie jest dużo późniejsze niż czasy, o których mówimy, bo pochodzi z płyty wydanej w 1999 roku. Piosenka jednak jest ciągle ta sama.
Ne me quitte pas, faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois, que de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je cracherai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine, le vôtre sera un roi, le vôtre sera loi, je serai reine. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Regarder dans ses sourires, là t'écouter chanter.
Przyznać trzeba, że nadzwyczajnie dramatyczna interpretacja.
W 1982 roku ukazuje się autobiografia Juliette Gréco, w której opowiada ona o sobie w trzeciej osobie. Książka sprzedaje się bardzo dobrze i na początku następnego dziesięciolecia zostaje wznowiona. Natomiast w latach 80. nagrana została jedna tylko oryginalna jej płyta, Gréco 83. W 1984, po powrocie z tournée po Japonii, jak zwykle triumfalnym, piosenkarka otrzymuje z rąk ówczesnego premiera Laurenta Fabiusa, tego samego, któremu ostatnio udało się doprowadzić do rozbicia partii socjalistycznej, order Legii Honorowej. Ale aż do końca lat 80. Gréco jest znacznie częściej obecna na scenach zagranicznych niż we własnym kraju. Dopiero lata 90. to wielki comeback artystki. W styczniu 1991 roku ma miejsce seria występów w paryskiej Olimpii. W 1992 i 1993 roku wychodzą jej kolejne płyty, potem następują kolejne festiwale, programy telewizyjne, koncerty i występy w czasie święta komunistycznego dziennika L'Humanité, bo poglądy polityczne Juliette Gréco pozostały równie lewicowe jak w czasach Saint-Germain-des-Prés, mimo wszystkich zmian, jakim uległ cały świat dookoła. Można by rzec, że to wierność posunięta do bardzo dalekich granic. Ale nie poglądy polityczne Juliette Gréco uczyniły z niej osobistość o światowej sławie, tylko śpiewane przez nią piosenki. Na zakończenie naszej krótkiej serii jej poświęconej posłuchajmy piosenki napisanej przez Serge'a Gainsbourga. Piosenki, którą zaśpiewało również kilku innych wokalistów. I wokalistek przede wszystkim, La Javanaise.
Avant la barrière, en dessous, mes amours. Avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Le temps d'une chanson.
Radio Świata.